Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam jak w każdy piątek, a ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy przez ostatnie dwie audycje o tym, jak trudno jest zredukować masę ciała, ile popełniamy błędów i jak to jest ważne, o czym warto pamiętać. A dzisiaj temat, który chyba jest tematem nieporuszanym, trochę zaniedbanym, może po prostu o tym się nie mówi, bo jest taka grupa szczęściarzy na świecie, do której, jak widzę, pan należy.
Nie, ja nie.
Nie, to jest ciężka praca, tak?
No, powiedzmy sobie, dostosowanie do środowiska, ale to na pewno nie jest biologia.
Ludzi szczupłych, którzy, no, zaryzykuję, ile by nie zjedli, jakąś taką mają przemianę materii, że są właściwie całe życie szczupli. Czy to prawda, czy to też kolejny mit?
Nie, to prawda. To znaczy jest taka grupa osób i ona jest dosyć szczegółowo przebadana. To znaczy naukowców zawsze interesowało, jak to jest, że są jakieś takie osoby, które się tak odznaczają z perspektywy całości naszej populacji. No bo pamiętajmy, że dzisiejsze badania mówią o tym, że nawet 65-70% wszystkich ludzi na świecie ma nieprawidłową, czyli zbyt wysoką masę ciała, więc to jest ogrom. Natomiast te osoby, które w każdej sytuacji utrzymują niską, prawidłową masę ciała, czy też niski, prawidłowy poziom tkanki tłuszczowej, no z perspektywy populacji można by powiedzieć, że jest to garstka, ale mówi się statystycznie o tym, że to są dokładnie 2-3% naszej populacji, więc bardzo, bardzo mało.
Tak, nie mówimy oczywiście o osobach, które są bardzo szczupłe, ale to wynika jednak z niezdrowego trybu życia. No, znam takie przypadki osób, które zaczynały dzień od papierosa, od mocnej kawy. No, ten żywot nie był zbyt długi, natomiast masa ciała też nie była jakaś spektakularna. Byli to ludzie bardzo szczupli, ale to nie o takich przypadkach mówimy, tak? Bo to wynikało właśnie z tego niezdrowego stylu życia. Natomiast te osoby, o których dzisiaj rozmawiamy, no, odżywiają się w miarę prawidłowo, tak?
Tak, tak. Te osoby w takich badaniach naukowych mówi się o nich MLE. To jest skrót z angielskiego, co oznacza metabolic low efficiency, czyli po prostu ich metabolizm, można powiedzieć, że on nie ma wysokiej skuteczności, czy też innymi słowy, on jest trochę dziurawy. Więc powiedziałbym, że z perspektywy ewolucji jest ich po prostu tak mało, że wniosek z tego jest taki, że oni po prostu w drodze jakiegoś doboru ewolucyjnego po prostu wyginęli. Więc można powiedzieć, że to nie jest promowany typ metabolizmu z perspektywy przeżycia. To znaczy spójrzmy na to też z tej strony, że to w jakich czasach aktualnie żyjemy z perspektywy właśnie masy ciała, dostępności jedzenia, ilości aktywności fizycznej, no trudno nie nazwać tego środowiska inaczej niż toksyczne. W związku z tym my przez te kilkaset tysięcy lat, jak jesteśmy na tym świecie, nie żyliśmy w takim środowisku, jaki mamy dzisiaj. W związku z tym biologia promowała te osoby, które de facto miały sporą możliwość odkładania tkanki tłuszczowej, ponieważ to pozwalało nam przetrwać okresy głodu, okresy zimy, prawda? Zobaczmy, teraz zrobiło się zimno, a nam jedzenia jakoś nie brakuje. Powiedziałbym, że większość osób nawet ma takie wrażenie, że w tym okresie tyją, prawda? Bo zmniejsza się ich aktywność fizyczna. No i pojawia się jakieś takie łasuchowanie.
No właśnie, to zapotrzebowanie na cukier się zwiększa.
No chyba w ogóle na atrakcje takie związane z odżywianiem. No zamiast pójść zrobić coś przyjemnego, co by jednocześnie spalało energię, raczej włączamy sobie serial, a w związku z tym, że zegarki aktualnie mamy też przestawione tak, że ta ciemność następuje jakoś tak bardzo, bardzo szybko, więc te wieczory robią się trochę dłuższe, w związku z tym z perspektywy osób, które na przykład z nudów potrafią coś tam pałaszować,
skubać,
to jest ten moment. Ale zobaczmy, że ta ewolucja promowała właśnie te 65 czy 70% dzisiejszego społeczeństwa, dlatego że tym osobom po prostu łatwiej udawało się przetrwać te trudne okresy zimy i braku pożywienia. Natomiast tym osobom szczupłym, które miały dziurawy metabolizm, te osoby o tym symbolu MLE, czyli te osoby o takim niedoskonałym metabolizmie, one z perspektywy biologii mają, dzisiaj byśmy powiedzieli, że niedoskonały ten metabolizm, ponieważ na drodze różnych tam przemian i to też jest badane, natomiast nie będziemy dzisiaj wchodzili w jakieś takie szczegóły biochemiczne, okazuje się, że to ich tempo metabolizmu po prostu jest dziurawe, że oni nie wykorzystują maksymalnie tego pokarmu, który spożywają i nie są w stanie skutecznie wyciągać jakby z tej każdej kilokalorii energię, na przykład potrzebną do tego, żeby to zmagazynować. Dużo energii wydatkują niepotrzebnie na produkcję ciepła, w związku z tym osobom zazwyczaj jest też bardzo ciepło, bo ta termogeneza u nich jest bardzo podwyższona, ale to są też osoby, które mają taką dużą potrzebę spontanicznego ruchu, czyli nie są w stanie po prostu
usiedzieć w miejscu,
zawsze je nosi. Więc to pokazuje, że jakby z jednej strony ten dziurawy metabolizm połączony, z angielskiego to nazywamy znowu NEATem, czyli non-exercise activities, po polsku się nazywa spontaniczną aktywnością fizyczną, ale to nie jest aktywność fizyczna, to jest po prostu taki spontaniczny ruch. U takich osób jest również bardzo wysoki, więc takie osoby też można rozpoznać. Zimą zawsze w jesionce zamiast w grubej kurtce, prawda? I do tego zawsze w ruchu, no i do tego zawsze szczupłe.
A ja myślałam, panie Michale, że jest odwrotnie, że jak ktoś ma tą warstwę tłuszczu, to zimą jest mu po prostu cieplej. Ja jestem osobą raczej szczupłą i mi jest w zimie zimno, po prostu. No, mam wrażenie, że muszę ubrać 2-3 warstwy, a koleżanka, która ma nadwagę na przykład, chodzi w tym samym dniu rozpięta, tak? I no, bez czapki.
Być może to wskazuje na to, że pani redaktor masa ciała nie jest efektem takiego specyficznego metabolizmu, tylko raczej pewnej
raczej
wiedzy
pracy,
i świadomości.
Tak.
Właśnie, prawda?
No właśnie, ale czy to jest jakiś defekt, panie Michale, jeżeli ktoś ma taki metabolizm dziurawy, o którym dzisiaj rozmawiamy?
No myślę, że z perspektywy toksycznego środowiska, w jakim żyjemy, to powiedziałbym, że to wręcz jest pewna nagroda, że to absolutnie nie jest defekt, tylko to jest coś, co pozytywnie wyróżnia te osoby. No i myślę, że być może z perspektywy kolejnych 200 tysięcy lat człowieka na Ziemi, być może ten typ metabolizmu zostanie promowany na drodze ewolucji. Być może za 100 tysięcy lat będzie to 60% społeczeństwa, które będą w naturalny sposób utrzymywały taką prawidłową masę ciała, ponieważ no, warto by było promować akurat ten dziurawy metabolizm w tych bardzo takich obfitych latach, jeżeli chodzi o stopień dostępności pożywienia.
To jest genetyczne zjawisko?
Tak,
raczej?
Tak.
To jak jest szczupły rodzic, czy szczupli rodzice całe życie, to szansa, że dziecko czy dzieci będą tak samo szczupłe, jest duża, tak?
To jest trudny temat, bo z jednej strony oczywiście mamy jakieś geny, które odpowiadają za otyłość, natomiast to nie jest jeden gen, prawda? To jest ileś tam genów i podobnie mamy, jeżeli chodzi o te geny związane z byciem szczupłym, czyli właśnie ten typ, ten fenotyp MLE, no to jest jakiś układ genetyczny, ale pamiętajmy o tym, że jestem pewien, że znajdziemy takie osoby o tym typie fenotypowym, czy też o takim układzie genów, które jednocześnie będą miały nieprawidłową masę ciała. Ja myślę, że my jesteśmy w każdym stopniu te nasze geny właściwie zakrzyczeć i naszymi wyborami, czy też tym, w jakich warunkach żyjemy, jesteśmy w stanie wpłynąć na ten genotyp i wtedy właśnie mówimy o fenotypie. I podobnie odwrotnie z perspektywy tych genów otyłościowych. Tutaj to też nie jest w żadnym wypadku coś, co jest nieodwołalne. Jeżeli nawet taki układ genów napotka prawidłowe zachowania z perspektywy sposobu odżywiania i też ilości aktywności fizycznej, to oczywiście te geny wtedy nie mają znaczenia i to zawsze powtarzamy, że geny to jest tylko pewna skłonność. Natomiast jak to wszystko będzie wyglądało, zależy wyłącznie od tego, jak później się zachowujemy.
Świat nie jest sprawiedliwy, ale to wiemy nie od dzisiaj. Są szczęściarze, którzy mogą swobodnie jeść i nic im nie grozi, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową.
No tak, ale z drugiej strony, jeżeli tak przyjrzymy się blisko takim szczęśliwym fenotypom, które pozwalają utrzymywać tą masę ciała, to może możemy część rzeczy właśnie z ich zachowań, czy z tego, jak żyją, podpatrzeć i spróbować naśladować. Więc myślę, że każdy z nas może być szczupłym, jeżeli właściwie mu na tym zależy I to też potwierdzają osoby, które skutecznie schudły i które utrzymują tą masę ciała, prawda? Czyli to nie jest tak, że jak ktoś w swoim życiu już chociaż raz złapał jakiś nadmiar tkanki tłuszczowej, to już jest skazany na to, żeby zawsze tą tkankę tłuszczową mieć i żeby zawsze walczyć z tymi nadmiarowymi kilogramami. Są osoby, które skutecznie schudły. I są osoby, które tą masę ciała skutecznie utrzymują, czyli poniekąd stają się takimi osobami właśnie jak ci szczęśliwcy z takim fenotypem.
No tak, ale to jest raczej praca, zmiana nawyków i konsekwencja.
Tak, to znaczy tutaj mamy jakby przeciwko sobie troszkę naturę, ale świadome wybory potrafią absolutnie zwyciężyć.
A na zakończenie zupełnie, czy przychodzą do pana do gabinetu ludzie, którzy właśnie mają w drugą stronę? Bo wyobrażam sobie, że 90% klientów to raczej, czy pacjentów przychodzi z nadwagą, czy są osoby z niedowagą, które chcą coś zrobić? Ja już nie mówię o zaburzeniach odżywiania, czyli o anoreksji czy o bulimii, tak? Bo to są inne tematy.
Przychodzą takie osoby, najczęściej lub często osoby, które po prostu się ruszają i ten ich sposób odżywiania powinien być bardziej dostosowany do tego, no, ile mają tej aktywności.
Tak.
Czyli to jest po prostu jakaś tam grupa ludzi bardzo aktywnych, ale też zdarzają się osoby oczywiście w mniejszości, które chcą przybrać na wadze, które właściwie zawsze były szczupłe i to jest też bardzo interesujące, że jeżeli porównamy sobie takie dwie osoby, czyli osobę, która ma nieprawidłową masę ciała z perspektywy otyłości czy też nadwagi i też osobę, która ma powiedzmy sobie niską prawidłową masę ciała i chciałaby przybrać, to kiedy tak rozmawiamy i analizujemy te kwestie związane z życiem, to zazwyczaj obserwuję taki mechanizm, że na przykład te osoby, które mają wysoką masę ciała, deklarują, że no, mam tak dużo stresu i ten stres nie pozwala mi jakoś tak kontrolować tego swojego sposobu odżywiania, w związku z tym odreagowuję ten stres i go najczęściej zajadam. Natomiast z drugiej strony, jak rozmawiam z osobami, które mają niską masę ciała, to one mówią, ale wie pan, ten stres powoduje, że ja absolutnie nie mam żadnego apetytu i właściwie ten stres, który mam w nadmiarze, powoduje, że nie chce mi się jeść, w ogóle nie myślę o tym i gdzieś tam te posiłki mi przelatują. I więc zobaczmy, że dokładnie ten sam problem, czyli wysoki poziom stresu, czy też trudny moment w życiu u jednych z punktu widzenia takiego no, behawioralnego potrafi włączyć mechanizm nagrody czy też zajadania i polepszania sobie nastroju właśnie przez nadmierną konsumpcję, a z drugiej strony on potrafi wyłączyć te potrzeby no i spowodować, że ta masa ciała będzie niska. Więc to pokazuje, że właściwie my się uczymy pewnych zachowań, że to nie jest tak, że my je mamy od samego początku, tylko życie nasze nam tak między innymi pozwala reagować na stresy i trudne momenty.
No i zawsze mamy wybór.
No właśnie, tak. Albo możemy się nauczyć jakichś takich innych rozwiązań i zachowań, żeby sobie z tym stresem radzić.
Powiedział dietetyk i psycholog Michał Malinowski. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dziękuję.
Państwu życzymy dobrego weekendu. Słyszymy się za tydzień o stałej porze. Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.